Dobrze, witam wszystkich. Moje nazwisko Robert Raszuk. Obecnie w Juniperze, poprzednio w innym środowisku. Dosyć długo. Postaram się mówić po polsku, aczkolwiek slajdy są po angielsku. Mostly for Randy and Bruno, so they can know what's going on. The slides are in English. Jednak ta wymowa moja będzie taka mieszana, jak zwykle. Zastanawiałem się długo, jaki temat wybrać na dzisiejsze spotkanie. Skoro to jest nasz pierwszy PLNOG, nie chciałem mówić znowu o jakimś NSR-ze czy Graceful Restarcie, bo to wszyscy wiedzą i znają. Wybrałem temat, który jest publicznie pierwszy raz ogłaszany, jeżeli chodzi o nową technologię i myślę, że może być ciekawy dla Państwa. Zachęcam do pytań w ciągu prezentacji, nie zostawienia tego na koniec, żeby to nie był po prostu taki teatr, tylko normalna, interaktywna sesja. Dlaczego na pierwszym slajdzie są klocki Lego? Dlatego, że w sumie to, o czym powiem, nie jest niczym nowym i nową rewelacją. Natomiast składa się z komponentów znanych i te komponenty znane połączone w całość pozwalają uzyskać funkcjonalność, która myślę może być przydatna. Zamknę tylko drzwi. Co, o czym jest prezentacja? Prezentacja jest o nowej technice, aby otrzymać pracę różnych serwisów, nie jednego specjalnego, i utrzymać przerwę w pracy w zakresie 50 milisekund. Ten slajd jest taki ogólny, natomiast technologie, które aktualnie są w użyciu, są mniej więcej dwie. Jedna to jest strategia, żeby zająć się fast convergence, czyli skupić się na protokołach routingowych, na pracy systemów, na prefix independent convergence, żeby uzyskać jak najkrótszy stratę pakietów, jak najkrótszy przerwę w serwisach, które propagowane są przez sieć. Druga strona medalu jest FRR, czyli fast reroute. I to do tej pory można było robić zarówno w IP, używając IPFRR, jak i w MPLS-ie, używając link protection albo node protection. Nie było do tej pory w żadnym z vendorów, a znam ich paru, możliwości dla serwisów używających MPLS-u zrobić tego samego, czyli FRR dla serwisów, FRR dla VPN-ów, FRR dla layer 2, VPN-ów i tak dalej. I ta prezentacja właśnie pozwala zrozumieć, w jaki sposób można to osiągnąć dla serwisów. Tak, żeby spozycjonować to, o czym będę mówił lepiej. Jak wspomniałem, pierwszym jak gdyby wymogiem jest używanie lokalnego triggera, żeby już zmieścić się w 50 milisekundach. Musimy używać lokalnej reakcji na failure. I tu, jeżeli chodzi o failure, to mówię zarówno, że jest failure routera lub też linku pomiędzy routerami. Jednym ze sposobów szybkiego przejścia na inną ścieżkę routingu jest LFA, czyli Loop Free Alternates, która jest jak gdyby częścią dużego obrazka IPFRR. IPFRR sam w sobie jest dosyć skomplikowany i jego użyteczność, z tego co większość osób opowiada, większość osób rozumie, jest marna. Natomiast część z nich, na przykład LFA, jest bardzo dobra i też mam slajd na ten temat. Czyli tutaj skupiamy się na ochronie końcówek tuneli i nie tylko tuneli, jeżeli chodzi o warstwę forwardingu, ale również tuneli, jeżeli chodzi o serwis. I o tym pokażę. Dlaczego 50 milisekund? Co to jest za cyfra magiczna? Po pierwsze, trzeba zrozumieć, że nawet 50 milisekund dla niektórych serwisów nie jest wystarczające. Bo jeżeli wysyłamy wideo i zgubimy iframe w ciągu tych 50 milisekund, to i tak przed telewizorem klienci nie będą bardzo zadowoleni. Także tutaj dla takich serwisów, które wymagają dostarczania pakietów po prostu bez żadnej utraty, popularną technologią jest dual streaming. Dual streaming pomiędzy wykluczającymi siebie ścieżkami w waszej sieci. I to jest używane w sieciach produkcyjnych, przynajmniej w Europie, w Azji dzisiaj, dla dystrybucji kanałów telewizyjnych. Także do tych serwisów jak właśnie wideo 50 milisekund w ogóle się nijak nie ma. 50 milisekund jest potrzebne w serwisach, które po pierwsze mogą same się naprawić, to znaczy mają redundantny encoding informacji, nawet enkryptowany, tu mówię o wysyłaniu poprzez sieć IP sygnalizacji w różnych aplikacjach wojskowych, czy też nawet w medycynie. Gdyż im mniejszy będzie utrata pakietów, tym mniej informacji trzeba zakodować redundantnie w pakietach, które zostały wysłane przed utratą ścieżki. Kolejnym, oczywiście wiele protokołów, które są i które używamy, na przykład popularny TCP, sam w sobie ma wbudowaną retransmisję. Także tym bardziej, jeżeli doktor w Tokio operuje nas, a my leżymy w Warszawie na stole, nie chcemy, żeby to trwało parę sekund i stracić na przykład sesję z nim. Czym mniej pakietów stracimy, tym będzie lepiej. I kolejną przyczyną 50 milisekund, i tutaj akurat Randy bardzo ładnie wprowadził mnie w tą przyczynę, jest właśnie sprawa ludzi zajmujących się sieciami, którzy również mają grupy w swoich firmach robiące transport. I ci ludzie z transportu mówią, że mamy 50 milisekund, wy nie możecie tego zrobić, dlatego nasze życie jest ciągle bezpieczne. W wielu przypadkach ludzie właśnie operujący routerami przychodzą do nas, czy do Cisco, czy do Junipera i mówią, dajcie mi amunicję, żebym mógł ich dzwonić. Pozwólcie mi pokazać, to jest czysto polityczna gdyby zabawa, ale pozwólcie mi pokazać, że ja mogę na sieci IP nie tylko tworzyć link czy node w 50 milisekund, ale również i serwis. I to jest kolejny powód, dla którego między innymi rozmawiamy o właśnie tego typu aplikacjach. Wracając do konwergencji jako takiej, mówiąc spolszczeniem językiem, jak widać większość routerów ma bardzo podobną strukturę. Są karty liniowe, jest jakiś kernel i jest routing engine. Propagacja pomiędzy poszczególnymi komponentami zajmuje czas. Aby uzyskać 50 milisekund, generalnie ja, znając routery różnych producentów, mogę powiedzieć, że jest niemożliwe. Jedyna rzecz, którą się robi, jeżeli chodzi o polepszanie konwergencji, jest zabawa z pikiem. To znaczy, karty działające liniowo mają nie tylko podstawowe informacje, ale również zapasowe. Także wszelka zmiana routingu spowodowana jest po pierwsze poprzez lokalny link driver trigger i jest robiona tutaj właśnie na karcie. To jest zupełnie niepotrzebna ta ścieżka i tutaj jeżeli robimy to lokalnie na karcie, jeżeli mamy backup paths z IGP, czy jeżeli mamy BGP backup paths, już wpisane na kartę liniową przed jakimś zdarzeniem sieciowym, to jest to możliwe zrobić w 50 milisekund. Natomiast to jest jedna tylko z metod, która pozwala nam to uzyskać. Oczywiście, jeżeli mówimy o 2 milionach prefiksów BGP na przykład, no to staje się to ciężkie do zrobienia, żeby wszystkie je wpisać na wszystkich kartach liniowych podwójnie przynajmniej. Jeżeli używamy multipath, no to nie tylko podwójnie, ale i potrójnie, a może poczwórnie. Także to generalnie ma swoje limity skalowalności. Mało tego, jeżeli mówimy o konwergencji, to musimy te informacje nie tylko lokalnie przesłać, bo tu jest link do jakiegoś routera P, ale jeżeli nam padnie ASBR po drugiej stronie sieci, to musimy to propagować jakoś. A prędkości światła na razie ciężko jest pobić. Stąd właśnie jeżeli mówimy o takich 50 milisekundowych naprawach, FRR jest, myślę, jedynym z dobrych opcji. To właśnie o tym mówiłem. Musimy naprawiać wszelkie właśnie problemy z siecią bez czasu spędzonego on a per prefix basis, czyli po prostu musi to być prefix independent. To w ogóle nie podlega żadnej dyskusji i dlatego service restoration jest prefix independent. Dlatego, że jak pokażę dalej na następnych slajdach, wszystkie informacje przed dowolnym network failure są już wpisane do tablic routingu, do tablic forwardingu wcześniej. Oczywiście mówimy o skali przynajmniej 50 tysięcy service endpoints, żeby to miało jakiś sens. Znaczy to jest akurat liczba, jeżeli mówimy o PEC connections w layer 3 VPN-ach. Tu właśnie jest te 50 tysięcy, które obecni klienci nas pytają przy routerach brzegowych, przy PE, jakie by chcieli, załóżmy, używać w swoich sieciach. Ta sama technika, o której mówię, jest jeszcze bardziej użyteczna nie tylko do protekcji serwisów brzegowych, ale co jest najważniejsze, do protekcji sieci wewnętrznej. To znaczy, jeżeli mamy OSPF, który ma Area 1, Area 0, Area 2 i chcemy zrobić end-to-end LSP, dlatego że potrzebujemy tej LSP dla jakichś serwisów, to również przy używaniu tego serwisu, tego właśnie service restoration na ABR-ach możemy dokładnie uczynić to samo. Tak samo przy opcji C, Inter-AS VPN-ach, jeżeli mówimy o propagacji NextHop LSPs poprzez 3 AES-y na przykład, to na ASBR-ach option C jest to jak najbardziej applicable. Najbardziej to pasuje. I tutaj nie będzie 50 tysięcy, może będzie 5 tysięcy, 3 tysiące loopbacków, w zależności od sieci. Teraz parę słów na temat LFAs. Nie wiem, ile z Państwa jest znajomych, co to są LFA. Może ktoś jest? Maria jest jedna, tak? No, jeszcze mamy kogoś. Okej, okay, może powiem parę słów o tym, co to jest LFA. LFA to po prostu jest obserwacja faktu, że każdy router w naszej IGP nie tylko może przekalkulować swoją własną SPF, ale może też ma wszystkie informacje, żeby udać, że jest kimś innym w sieci i kalkulować LSP jakiegoś innego routera. I wówczas możemy ekstremalnie z punktu widzenia każdego routera, na przykład w OSPF-ie czy ASIS-ie, obliczyć SPF każdego innego routera w naszej domenie IGP. Dlaczego to jest potrzebne? To jest potrzebne po to, żeby zobaczyć, czy jeżeli ja wyślę pakiet do Marii, ona mi nie wyśle go z powrotem i nie powstanie po prostu bardzo ładna pętelka, tylko prześlę go dalej do wyjścia z sieci. I na tym polega zadanie LFA, algorytmu LFA, żeby przekalkulować SPF dla naszych IGP sąsiadów z punktu widzenia mnie jako nodu IGP i zobaczyć, który z nich dla danego adresu wyjściowego, zwykle to jest BGP Next Hop, jest dobry. Znaczy jest dobry, czyli gwarantuje, że sąsiad nie wyśle pakietów do mnie z powrotem. I na tym polega zadanie właśnie LFA. I co dalej się robi z taką informacją? Informację taką używa się dalej, żeby przed zajściem właśnie jakimś czasowym w sieci, przed straceniem linku czy straceniem routera, umieścić w forwardingu te informacje backupowe. Czyli jeżeli zdarzy się jakaś porażka w sieci, jakiś failure, żeby ta warstwa forwardingu natychmiast zrobiła switchover bez wchodzenia do RE i wtedy obliczania nowego SPF-u. Na tym to polega. Dlaczego to jest akurat ważne tutaj? Jest dlatego, że ponieważ mówiłem o tym, żeby wszystkie serwisy były protektowane lokalnie, ten właśnie router, który graniczy na przykład z PE albo z ASBR-ami, żeby po prostu mógł dokonać lokalnie przejścia naszych pakietów, które są already w locie, czyli takie in-flight, żeby ich nie stracić, do innego routera, który będzie miał informacje o tych samych serwisach, które miał router pierwszy. To powiedziałem. Teraz jednym z mankamentów LFA, dla których dalej kontynuowano pracę w zakresie IPFRR, było to, że nie jest to perfekcyjny algorytm, czyli nie zapewnia 100% gwarancji protekcji. Co to znaczy? To znaczy, że jest zależny od topologii sieci. Jeżeli topologia sieci nie pozwala znaleźć takich sąsiadów IGP, którzy zagwarantują mi, że pakiety nie wrócą do mnie, do wszystkich destinations w tablicy routingu, przynajmniej w IGP, nie mam pełnej protekcji. I to jest właśnie jeden z mankamentów. Jak on jest duży? Myślę, że nieduży. Przestudiowaliśmy sieci produkcyjne dużych ISP, średnich ISP i zwykle ta redundancja jest. Z tego, co zaobserwowaliśmy, około 90% prefiksów jest protektowanych we wszystkich sieciach. Czyli może zdarzyć się, że załóżmy 10%, szczególnie tych połączonych lokalnie, może być nieprotektowanych. I jak sobie z tym poradzić, jakby ktoś się uparł? Bardzo prosto. Można stworzyć wirtualne tunele do sąsiadów dalszych. To znaczy, że jeżeli tutaj mamy ten router, który kalkuluje nam backupowe ścieżki LFA, na nim właśnie utworzymy dodatkowo czy też RSVP tunel, czy IP tunel do kogoś dalej niż lokalnych sąsiadów. I wówczas on będzie uważał, że to jest normalny link przy SPF-ie. A skoro to jest normalny link, to mogę wiedzieć, że to jest teraz R3 jest moim nowym sąsiadem i R3 do niektórych destination będzie gwarantował loop-free path, ścieżkę loop-free. Dlatego właśnie to jest metoda na zapewnienie 100% pokrycia, nawet używając LFA. Ale to jest tylko tak, jakby ktoś chciał się bardziej pobawić, jeżeli takie normalne LFA jemu nie pasuje. To jest taka dygresja. Teraz przejdźmy do sedna. Jak gdyby, jak zagwarantować protekcję dla tuneli. To jest rysunek zwykłych dwóch AS-ów, używających, załóżmy, jakiegoś serwisu. Może to być IPv4 Unicast, może być VPN v4. To nie ma żadnego znaczenia w sumie, jaki to jest serwis. To jest akurat przykład na przykładzie właśnie sieci, która używa MPLS-a w obu przypadkach. Jaki jest problem? Może wyjaśnijmy. Weźmy dla przykładu ASBR 3. Jeżeli mamy w nim tablicę routingu, do każdego prefiksu alokujemy jakąś etykietę MPLS label. Dla tego jest 200, dla tego jest 233, dla kolejnego jest jeszcze inna. No i ogłaszamy to po prostu dalej. Zakładam, że te trzy adresy to są właśnie loopbacki na routerach brzegowych i to są BGP next hopy. Jeżeli ten ASBR 3 nam padnie, router lokalny, który łączy oba ASBR-y, nie może wysłać tych pakietów tutaj, do ASBR 4. Dlatego, że te informacje, które mówią routerowi ASBR 3, jak dokonać label switching, oczywiście są inne tutaj. Czyli wszystko by i tak poszło do kosza lokalnie tutaj. I cała zabawa z tym, co proponujemy, polega na tym, żeby uświadomić tego ASBR-a czwartego na temat alokowanych etykiet dla serwisów działających na ASBR-ze trzecim. I to jest generalnie sedno sprawy, o której chciałem powiedzieć. Przejdźmy do innych szczegółów. Tak jak pokazałem, to był na przykładzie dwóch AS-ów. Natomiast sama motywacja do tej pracy była generowana na przykładzie właśnie multi-area IGP. Czyli tu mamy jeden jakiś fragment OSPF-u, czy AS-ISA, layer 1, tu mamy level 2 i tu mamy znowu level 1. I chodzi o to, żeby nawet wewnątrz naszej własnej sieci zagwarantować 50 milisekund dla dowolnych serwisów, które oferujemy. Żebyśmy wewnętrznie mogli się skalować i rosnąć. Jak to zrobić? Jedna z metod, dlaczego powiedziałem, że ta technika nie jest nowa? Ona nie jest nowa dlatego, że dla IPv4, dla zwykłego internetu, spokojnie od wielu lat jeden z klientów w Europie pod tytułem Telecom Italia używa czegoś, co się nazywa Ghost Loopback. Ghost Loopback polega na tym, że dwa routery brzegowe mają ten sam loopback address i ten sam BGP next hop. I one są ogłaszane do IGP. I dlatego lokalny node może spokojnie przekierować pakiety do obu z nich, dlatego że one oba routery mają pełną BGP tablicę routingu i one będą dalej używane do wysłania, jeżeli któryś z nich padnie. Nie możemy tego zrobić, jeżeli mówimy o etykietach, dlatego że alokowane etykiety są różne. I to jest właśnie powód, dla którego przy serwisach używających etykiet, jeżeli takowe używają, czy IP tuneli tak samo, nie możemy tego zrobić. To co robimy? I to jest jak gdyby slajd, który, jeżeli macie zapamiętać cokolwiek z tej sesji, to może właśnie ten. To jest właśnie ilustracja, jak router ten dla przykładu jest w stanie zrozumieć informacje, które przesyła mu router, który jest do niego połączony, o który po prostu wie, że podstawowy router ASBR3 dla danego serwisu padł i może, nie wiedząc nawet, jakie serwisy są w użyciu, przekierować ruch do routera innego. Tutaj mała dygresja. Ten inny router wcale nie musi być sąsiadem, nie musi być co-located z tym routerem podstawowym. Mało tego, przy dyskusji z klientami, między innymi z Bruno i z Deutsche Telekom, wydało się oczywiste, że bardzo atrakcyjnym modelem protekcji jest protekcja one-to-n. To znaczy, jeżeli ja chcę dokonać protekcji dla klientów VPN-owych na przykład i mam 100 PI routerów, ale tych klientów, którzy wymagają protekcji, może jest 10, to co możemy zrobić, to co możemy zaoferować, to jest nie to, żeby przy każdym PI postawić następny PI, oczywiście, że ja i Łukasz bylibyśmy szczęśliwi, żeby tak się stało, ale żeby oszczędzić generalnie nie tyle może kasę, ile żeby oszczędzić komplikacje z wdrażaniem tego w sieć, można zrobić opcję protekcji 1 do N. Czyli ja stawiam nowy router gdzieś w sieci, obojętnie gdzie, bo wszędzie możemy dojść tym tunelem, i ten nowy router będzie dokonywał protekcji dla 100 PI tych werfów, tych klientów, którzy są dla nas cenni. Oczywiście ten router będzie nie tylko robił control plane, będzie również robił data plane, ale będzie mógł właśnie szybko dokonać przesyłania pakietów dla podstawowego PI, który akurat upadł. Parę słów może jak kopiujemy stan. Więc kopiowanie stanu forwardingu, LFIB-u, jest dokonywane bez żadnych zmian do protokołów. Wszystko, o czym mówię tu dzisiaj, nie potrzebuje żadnych draftów w ITF-ie, bo to jest wszystko robione lokalnie na danym nodzie. To jest tylko implementacja producenta. Wszystkie informacje, które są wymieniane tutaj, są już dzisiaj ogłaszane. Na przykład ten router ASBR3 będzie w BGP ogłaszał etykiety do wszystkich innych routerów, czyli ten również je usłyszy. Skoro je usłyszy, to może je lokalnie użyć. Jedna nowość jest, też nie protokołowa, ale operacyjna, że musimy dokonać również alokacji, tego samego next hopa na tym routerze, żeby zachować ten router bez żadnej zmiany. żeby routery, które obecnie są w sieci, nie potrzebowały żadnego upgrade'u, nowego kodu, żeby po prostu mogły spokojnie, ponieważ otrzymują informacje poprzez IGP i LDP o nexthopach i z tego dokonać właśnie transparentnego przekierowania ruchu do backupu. Czyli zakładając, że stan forwardingu już jest zaprogramowany w ASBR-ze czwartym jako different, jako różny kontekst, bo to jest właśnie zasadnicza sprawa, bo nie możemy zrobić czegoś takiego jak override naszego podstawowego kontekstu, czyli to jest zwykły inny kontekst. Point of local repair, to jest PLR, prześle nam pakiety do naszego sąsiadującego ASBR-a, tylko dlatego, że next hop, do którego one idą, też jest z niego ogłoszony. Czy to jest dokładnie ta sama sytuacja, jak mieliśmy w internecie z Ghost Loopback, z tym, że tutaj to jest robione dla serwisów, czyli dla serwisów zapewniając, że etykiety, które te serwisy w sobie mają, będą dalej honorowane i ten ASBR 4 dokona już poprawnego przekierowania i lokalnego switchingu dla tych serwisów. I to jest właśnie w sumie cała opowieść o tej nowej funkcjonalności. Jakieś pytania może? Łukasz,
ja
śmiało.
Pytanie mam takie, czy macie to już w JavaScriptie działające, a przypadkiem jeszcze może gdzieś wdrożone?
Mamy na razie LFA działające. Nie mamy tego jeszcze wdrożonego. Także ja trochę opadam na wyrost, daję sobie z tego sprawę. Natomiast to jest taka, jakbym powiedział, coś, co wydało mi się, że o tym warto powiedzieć na forum jak PLNOG, jako, szczególnie, że to jest pierwszy nasz PLNOG. Może na następnym już to będzie wdrożone za rok. A na razie jeszcze nie jest.
Czy nie mamy tutaj sytuacji do typu etykiet, a już jak to minut, prawda? Drugi ASB musi wygrać z etykietami tego głównego.
Tak.
Jak ten problem rozwiązuje?
Dokładnie dlatego, że etykiety, które otrzymujemy z górnego, są alokowane do innego kontekstu. Kontekstu w tym ASBR-ze czwartym. ASBR czwarty ma normalny podstawowy kontekst swój, który ogłosił, a te etykiety, które zbiera od ASBR 3, czy też ASBR 2, jeżeli mówimy o protekcji trzech routerów, są w oddzielnym kontekście. I teraz pytanie, jak do tego kontekstu dojść? Skąd pakiet wie, że ma się akurat zrobić lookup tutaj, a nie tutaj? A odpowiedź jest bardzo prosta. Dzięki właśnie etykiecie, która jest ogłaszana dla tego ghostowego loopbacka. Jeżeli mamy tutaj loopback 10.1.1.1 i tu ten sam loopback zostanie skonfigurowany z inną etykietą, ta właśnie etykieta będzie informowała nas, że pakiet musi być dokonywany lookup tutaj, a nie tutaj. I to jest właśnie metoda, żeby zapewnić różne konteksty dla serwisów. Tak. Nie, etykietą plus context label na początku.
Mamy czyli PLR, on to mówiliśmy, że żadnej zmiany na nim nie jest konieczna.
Tak. Żadna zmiana poza tym, że nie można zrobić PHP. Ale PHP jest już generalnie oferowane w wielu vendorach, żeby zrobić disable PHP, żeby nie robić permanent hop popping. Czyli ta etykieta, którą dostanie, że to jest dla nowego nexthopa, jeżeli to jest jakiś serwis, to będzie załóżmy 38. I on tą etykietę 38 tutaj robił PHP i wysyłał pakiety z etykietą 200. Tutaj jest PHP disabled dla tego feka i dlatego będzie wysyłał z etykietą 200 plus 38.
Dodatkowa
etykieta. To się nazywa popularnie service label, ale albo context label. To jest właśnie metoda, jak to zrobić. To jest akurat operacja data plane'u. Po prostu pierwsza etykieta mówi, do którego kontekstu mamy dokonać lookupu i dokonujemy lookupu w danym kontekście. Wracając do tego slajdu jeszcze, też były parę propozycji, żeby zunifikować etykiety ogłaszane dla danego serwisu z obu ASBR-ów. Można to zrobić też bardzo prosto, zakładając, że zaalokujemy jakiś fragment etykiet dla serwisów. Znaczy, że słyszymy etykiety dla tego prefiksu 200, tu ogłosiliśmy 100, załóżmy, jeżeli już ogłosiliśmy, no to robimy usunięcie setki, ogłaszamy 200, żeby zmniejszyć nam tablicę w FIB-ie. Natomiast z tego, co widzimy, że szczególnie dla przypadków ASBR-ów czy ABR-ów nie ma żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o tablicę FIB, bo to nie są next hopy, tylko to są normalne prefiksy. Dlatego przynajmniej w routerach, które sprawdziliśmy, nie ma obawy na temat rozmiaru FIB-u jako takiego, bo to było jak gdyby takim, jakby to powiedzieć, naturalnym obiekcją ludzi, że na pewno będzie problem z FIB-em. No, z tego, co widać, dla nawet tysięcy prefiksów nie jest to problemem, dlatego że FIB-y dzisiejsze muszą się skalować przynajmniej do milionów, jeżeli chodzi o ilość entries. Aktualna nazwa, jeżeli chodzi o takie duże sieci, no to jest 5 milionów prefiksów w FIB-ie, żeby on można było przechowywać. Szczególnie na tych większych routerach brzegowych. To jest akurat przykład wirtualny, znaczy virtual address, ale to jest przykład, jak może wyglądać CLI dla danego serwisu. Czyli po prostu bardzo prosta, mówimy, którego peera protektujemy i alokujemy ten wirtualny adres jego loopbacku. I to wszystko. To jest przykład z ASBR4. I to po prostu, reszta powinna działać transparentnie dla użytkownika, tudzież operatora. Powiedziałem o tym.
What's the difference between next hop explosion and increase in ABLS routes?
That's actually a very good question. So the Andrew is asking.
It's the same to me.
No, the routes are actually entries in the FIB. Next hops are the rewrites. So some vendors like Juniper had a problems with number of next hops because the rewrite space was very limited. But number of entries itself, the router entries, was never a problem. And that's the significant, it's implementation detail, but that's the implementation choice which was made in early days of the first M40. Now I know Randy speaks Polish, so. To jest właśnie przykład protekcji prostego serwisu dla dwóch co-located PEs. To już o tym mówiliśmy. W wypadku protekcji dla serwisów musimy dokonać nie tylko właśnie lookupu w etykietach MPLS-owych, ale jeżeli mówimy na przykład o per verf label, czyli jeżeli mówimy o jednej etykiecie dla całego verfu, również musimy dokonać IP lookupu, ale to jest oczywiste, tutaj nie ma nic nowego. Dobre pytanie jest zwykle, które słyszę, znaczy ja akurat byłem pierwszy, który to zadałem Hannesowi, bo ten pomysł przyszedł od Hannes Gredler, który jest naszym ISIS deweloperem w Austrii. Dobrze, mamy protekcję PE, ale to nie wystarczy, bo jeżeli mówimy o protekcji end-to-end, to musimy zająć się również ochroną przed failure PEC linku, jak również i routera CE. To co wówczas robimy? No i odpowiedź na to, jeżeli rzeczywiście chcemy zmieścić się w 50 milisekundach, jest PEC FRR. Jeżeli możemy pozwolić sobie na 100 milisekund, 200 milisekund, załóżmy, tu zaczyna się bardzo ciekawa dyskusja, dlatego że samo fast convergence może nam spokojnie to zagwarantować. W zależności od tego, ile mamy prefiksów, w zależności od tego, jak bardzo chcemy dokonać, dla ilu werfów chcemy dokonać po prostu protekcji. Czyli tu metoda PEC FRR, myślę, że większość z Was już wie, dlatego że o tym i ja, i Clarence, Cisco mówiliśmy od wieków. Po prostu polega na tym, że w momencie, kiedy link do CE padnie, albo CE padnie, ruch z danego PE jest tunelowany do PE, który również ogłaszał, ponieważ jest multi-homed, który ogłaszał prefiksy out. No i wówczas dla tego przykładu prefiksy będą przesyłane do tego samego klienta inną drogą. Czyli to jest lokalna protekcja. Jeżeli mówimy o tym, żeby to wdrażać w Junosie, to tylko mówimy nie o samym jakimś nowym wynalazku, tylko żeby to zrobić w sposób automatyczny. Znaczy, żeby operator, żeby któryś z Was nie musiał manualnie zostawiać wszystkiego, tylko można to zrobić po prostu automatycznie jedną komendą. I ruch wtedy spokojnie jedzie do CI1. Oczywiście jedną rzeczą, którą warto tutaj wspomnieć, jest, że nie możemy robić double protection. Ten ruch, który tutaj przyjdzie nam na PI4, nie może zostać jeszcze raz protektowany i wracać tutaj w nieskończoność do PI3. Jedną z metod, jest parę metod, generalnie chyba mamy 6 patentów w tym industry na to, jak to zrobić. Jedną z nich jest po prostu świadomość tego, że przyszedł z tunelu, który jest używany do protekcji, czyli po prostu nie będzie double protected. Jedna sprawa, która właśnie jest ciekawa tutaj, jak skalować właśnie transport LSPs. Dlatego, że mamy klientów, i tutaj w pierwszym rzędzie siedzi jeden, Bruno, który jego sieć rośnie i to jest dobra wiadomość, że sieć rośnie i którzy mówią o ilości prefiksów, ilości BGP Next Hopów sięgających 20-30 tysięcy. Może dla normalnego śmiertelnika to jest duża cyfra, natomiast jeżeli mówimy o tym, żeby każdy DSLAM został PI, no to sprawa robi się bardzo, bardzo ciekawa. Jak to połączyć, skalowalność naszej sieci, skalowalność na przykład LDP z tą właśnie protekcją? I to jest ciekawa rzecz, że myśmy analizowali wiele sposobów. Jeden na przykład sposób był draft, który Bruno wrote, mówiący o tym, żeby dokonać relaksacji sprawdzania, czy prefiks w IGP jest również /32 jak w LDP, ponieważ do tej pory, jeżeli LDP nam ogłasza jakiś BGP next hop jest /32, również ten sam next hop powinien być w IGP. Czyli jeżeli mamy do czynienia z prefix leaking pomiędzy areas, musimy to robić również w IGP i w LDP. Bruno miał pomysł, żeby tego właśnie uniknąć. Kolejny pomysł był draft from George Swallow from Cisco, który mówił, żeby dokonać agregacji w LDP jako takiego i również, ponieważ jak agregujemy, to tracimy i tracimy informacje o stanie routerów brzegowych, żeby również dokonać propagacji informacji o routerach brzegowych w czymś takim, co się nazywa bit vector, czyli po prostu alokujemy jakiś wektor dla wszystkich routerów brzegowych danej area i ogłaszamy go do area zero. Jeżeli mamy tam 100 routerów, to mamy 100 bitów. Jeżeli któryś router padnie, danego bitu po prostu zmieniamy na 0 lub na 1. I to jest jeden ze sposobów, ale też jak gdyby dokonujemy tutaj wielu operacji jednocześnie. Sposób, który wydaje się jest najbardziej sensowny, ponieważ wszystkie komponenty do niego są już w routerach, które używacie, jest używanie BGP with label. To znaczy RFC 3107, mówiące o tym, że możemy przesyłać poprzez BGP prefiksy z etykietami do loopbacków pomiędzy właśnie tymi ABR-ami. I protekcję tych prefiksów możemy dokonywać właśnie tą metodą, którą przedstawiłem, zagwarantującą nam 50 milisekund protekcji. To jest opowieść o tym samym. Fit compression. To jest praktycznie jasne, że poprzez, jeżeli mamy dokonać czegoś, co jest prefix independent, powinniśmy skierować się w stronę indirekcji. I zarówno w IGP, jak i w BGP to jest aktualnie metoda, którą zarówno i Cisco, jak i Juniper używa, aby wysyłać do forwardingu informacje o prefiksach, które są po prostu skupione w jakiś pośredni krok. Jeżeli padnie nam ten pośredni krok, a wszystkie prefiksy dziedziczą jego... wszystkie prefiksy są tak grupowane, że tylko reakcja na tym indirect, next hop, indirect node pozwala nam je przekierować. Zyskujemy bardzo dużo, gdyż nie musimy przez wszystkie nich przejść i dokonać operacji na każdym z nich. To jest właśnie obraz ilustrujący, jak projektować serwisy pomiędzy nie tylko AS-ami, nie tylko areas w IGP różnymi, jak również i AS-ami. To jest poszczególna ilustracja, ja już mam mało czasu zostało, także przewinę przez to. O tym mówiłem. I to generalnie jest końcówką. Myślę, że ciekawy jestem, jaka jest Państwa opinia na temat takiej funkcjonalności. Czy jest to w ogóle coś, co byście myśleli, że jest praktycznie użyteczne, politycznie użyteczne, czy w ogóle nieużyteczne na przykład. Jeżeli macie jakieś pytania, bardzo proszę. Maria. Dobra. Tak, no trzeba przynajmniej skonfigurować dodatkowy loopback, ale to tylko dlatego... Yeah. Well, I work with Clarence a lot. Right. Yes, but see... Yeah. Problem jest taki, że tutaj jest wybór pomiędzy tym, czy point of local repair powinien być transparentny, czy mamy dokonać dwóch CLI-ów, które będą konfigurowały ten loopback. To jest tylko taki wybór. Wielu klientów, z którymi rozmawialiśmy, powiedziało nam don't touch P-router, because if you insist of making any modification to the P-router, it's very difficult to be deployed. To jest po prostu wybór, nie? I ja się zgadzam całkowicie z Randim, że to, co ja z Clarencem mówiliśmy o Internet Convergence, oczywiście jest bardzo ważne. And let me reply to your question. That's why I said at the very beginning, I'm not sure if you caught it or not, that this is perhaps applicable for political reasons, not so much practical. If you can live with 100 millisecond, 200 millisecond convergence, there are much better ways to achieve the goal. But you cannot do... wait a second. But you cannot do 50 millisecond convergence in the large-scale internet, because light propagation from east to west coast is more than 50 milliseconds.
I suggest you look at the fast restoration work done by Clarence Field at Cisco, where he has 50 millisecond restoration without hard configurations, as the lady back there also dislikes, and it works for the internet, not the MPLS net. It works on the plain old internet.
Okay. Yes, it is. I was working with Clarence for many years on that. And there are very good observations that you can protect internet routes. And as I said, you can protect internet routes with the ghost loopback as well today. With no MPLS, no LDP, you configure two loopbacks on two ASBRs and you're golden. But that is not always the case. You cannot protect 50 milliseconds everything. You cannot protect 50 milliseconds VPN routes. Because each VPN route has a different label.
No, it doesn't. I use IPsec.
Of course, but there are customers...
I'm talking about the internet,
yes.
Not the telco net.
Correct, but there are customers from telco here as well. Okay.
I wish all my competitors made this mistake.
Yes?
Proszę.
Well, yes and no. So you are using different one label per VRF Only if you configure it so. It's not the default behavior on any Cisco platform. It's still per prefix, both on XR and iOS. And Łukasz should talk about it, not me. But if you configure so, yes, you can use per verf label. But you still can have 50,000 verfs because you have 50,000 Cs connected to a PE. It's still a large number. It still will not be prefix independent if you go to the end of the network and have to walk through all the verfs, even if it's 50,000 only. That's the big difference between convergence and local restoration. Personally, I like convergence better. FRR never appeals to me very highly. And I think that most of the applications can live fine with 100 milliseconds, 200 milliseconds packet drop. That's not a big issue. But that's something which completes the package. You don't have to use it if you don't have an application for that, but we want to offer a complete solution. That's why slides like this got created. Yes, Maria. Yes, exactly. And that's why I mentioned on the slides the PEC FRR. And it's good you mentioned that because it's not the difficulty actually in protection, but the difficulty is in detection. So not a lot of customers, especially end sites, use, for example, BFD to actually detect the failure quickly. You have to have a trigger before you start your protection action, whatever protection it is. If it's a FRR, if it's a convergence, you have to detect the failure. Well, for the link, but not for the CE failure. Okej. Jakieś inne pytania? Wszyscy śpią, nie śpią? No, dziękuję bardzo. I teraz zapraszam Łukasza do prezentacji.